przybądź Duchu Święty, dodaj nam sił, dodaj nam mocy, abyśmy rozważając prawdy naszej wiary zbliżali się do Ciebie, jedynego źródła, jedynej mocy, jaką mamy tu na ziemi. Kolejna katecheza, jesteśmy w już kolejnym dziale naszego katechizmu, w części czwartej, modlitwa chrześcijańska i rozdział pierwszy, objawienie modlitwy, powszechne powołanie do modlitwy i w tym rozdziale Bóg wychowuje ten swój lud do modlitwy, to chodzi o Stary Testament, abyśmy spojrzeli na tą relację, jaka jest zachowana właśnie człowieka do Boga i przedstawiona na kartach Starego Testamentu. Zauważamy, że gdy sięgamy do Pisma Świętego, dotykamy całego fundamentu modlitwy, czym ona jest. W objawieniu Bożym, zawartym na kartach Pisma Świętego, odczytujemy właśnie całą prawdę o obecności Boga w dziejach stworzenia i równocześnie odczytujemy prawdę o samym człowieku. I widzimy, że właśnie na kartach Starego Testamentu możemy znaleźć to wezwanie do spotkania z Bogiem. Te drogowskazy na drodze do Niego, które prowadzą i dają człowiekowi bogactwo duchowe wiary. Wiary ojców i ich doświadczenia Boga. Wpierw to widzimy, że to Bóg poszukuje człowieka. Dzięki stworzeniu, które Bóg powołał do istnienia, człowiek jest zdolny, jak aniołowie, uznać, jak przedziwne jest imię Pana po wszystkiej ziemi. Człowiek pragnie Boga, który go powołuje do istnienia, tęskni za tym, który go stworzył. Ale równocześnie widzimy, że to Bóg pierwszy wzywa człowieka. Nawet jeśli człowiek zapomina o swoim Stwórcy, ukrywa się daleko od jego oblicza, czy też podąża za swoimi bożkami lub oskarża Boga, że ten jedyny Pan opuścił go. Ale widzimy, że to Bóg żywy i prawdziwy nieustannie wzywa każdego człowieka do tego tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie. Widzimy, że modlitwa w Starym Testamencie została wpisana pomiędzy dramat upadku pierwszych rodziców i podźwignięcie człowieka w Synu Człowieczym, w Chrystusie, który przyszedł, aby podnieść człowieka z jego grzechu. To wołanie Boga, jakie mamy zawarte w Księdze Rodzaju, Adamie, gdzie jesteś, jest zasadniczym rysem tego poszukiwania, w którym zawsze inicjatywa należy do Boga. A to zwrócenie się człowieka do Boga jest zawsze odpowiedzią na to spotkanie. I widzimy, że modlitwa jest przeżywana na kartach Starego Testamentu najpierw jako uznanie Bożego stworzenia. To jest podstawa. Zarówno istnienie człowieka, jak i wszystkiego w świecie, co jest, to jest znakiem bezinteresownego daru udzielanego przez Boga. I widzimy, że znaczące jest to, co znajdujemy na przykład po urodzeniu Enosza, jest modlitwa, wtedy bowiem zaczęto wzywać imienia Pana. Wszystko zatem, co stworzył Bóg, pochodzi od Niego. I oczywiście dają temu wyraz ludzie składający Bogu pierwociny swoich zbiorów. To w Księdze Rodzaju w czwartym rozdziale. Modlitwa ofiary i daru przyjemna jest Bogu nawet wtedy, gdy tylko i wyłącznie, gdy połączona jest ze sprawiedliwością życia człowieka i z jego nieskazitelnym postępowaniem. No bo spójrzmy na Noego. Bóg błogosławi Noemu, a wraz z nim całemu stworzeniu. Gdy właśnie wyróżnił się on spośród współczesnych sobie ludzi tymi cechami, dzięki którym zyskał sobie przyjaźń samego Boga. Widzimy, jak Bóg to trwa w tym przymierzu ze swoim stworzeniem. Dalej mamy wielkiego proroka, patriarchę Abrahama. Modlitwę Abrahama możemy określić jako modlitwę posłuszeństwa. Jego serce jest całkowite poddane słowu. Jak mu Pan rozkazał, znamy doskonale to wydarzenie. Przecież to sam Bóg rzekł do Abrahama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej do kraju, który ci ukaże. Powtarzają się tu zaimki: ty, twojego, twego, ci. Są one świadectwem, że właśnie Bóg spotyka się z Abrahamem w tym najbardziej intymnym spotkaniu, najbardziej intymnym sposobie, jaki człowiek sobie może wyobrazić. Dlatego, że już widzimy, że spotykają się dwie osoby, dwie istoty, Bóg i człowiek. Bóg w tej scenie zwraca się do Abrahama jak do przyjaciela. I u zarania całej tej historii zbawienia człowieka, to właśnie Bóg domaga się od Abrahama poświęcenia wszystkiego, z czym był dotychczas związany. Ojczyzny, miasta, rodziny. To jest ta pierwsza próba, którą przechodzi Abraham. I on jest zaproszony do tego, by uwierzyć pośród tego, co po ludzku wydaje się absolutnie niemożliwe. I widzimy, że by poruszać się po horyzoncie wiary, trzeba wznieść swój wzrok do góry, ponad horyzont tej ludzkiej naszej doczesności. To jest konieczne. Widzimy, jak Abraham jest posłuszny Bogu. Abraham potrafi zawierzyć Bogu, bo o tym świadczą jego czyny. Opuszcza swoją ziemię rodzinną, wyrusza w drogę, pomimo że przecież bardzo czuje się związany z tą swoją ziemią, na której jest. Czuje się związany tymi więzami rodzinnymi, które dla nas współczesnych i zamieszkujących te tereny, to jest trudne do zrozumienia, bo to byli ludzie innej epoki i innej kultury. A więc zobaczmy, modlitwa Abrahama najpierw wyraża słuchanie, z którego słuchania wypływa konkretny czyn, czyli wypełnienie woli Boga, woli Pana. I to zaufanie, jakim ten stan zaufania Bogu, jaki posiada Abraham, wprowadza go w przestrzeń tego Bożego błogosławieństwa. Dlatego, że w Abrahamie Bóg wybrał nas wszystkich, każdego człowieka. To jest ten uniwersalny charakter Bożej obietnicy. A kiedy on się realizuje? Wtedy, gdy człowiek potrafi uwierzyć Bogu, który pragnie nas prowadzić. Zobaczmy, że Abraham początkowo w swojej modlitwie jest człowiekiem milczenia. On jest obecny przed Panem. Abraham słucha. I w miejscach swoich postojów, gdy Abraham wyruszył, buduje ołtarz dla Pana. Dopiero później pojawia się ta pierwsza modlitwa wyrażona w słowach. Ale i wtedy, gdy spoglądamy na tę modlitwę, widzimy, że jest to tylko taka cicha skarga przypominająca Bogu o jego obietnicy, która wydawać by się mogło dla Abrahama nie spełnia się. A więc widzimy, że od samego początku Pismo Święte ukazuje nam jeden z tych aspektów modlitwy. Trwanie w nadziei, wbrew nadziei. Wierność Bogu w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. To to jest ta rzeczywistość. Abraham uwierzył w Boga, który na jego oczach zaczyna realizować swoje obietnice. Czyli Abraham widzi Boga, dla którego to jest to, co po ludzku jest niemożliwe, dla Boga staje się możliwe. Bóg jest tym, który wszystko może. Może wszystko przemienić to, co umarło w życiu. To oczywiście scena z tym, że Sara urodzi mu syna. I oto ostateczne oczyszczenie Abrahama, jego wiary, no, dokonuje się w momencie, kiedy Bóg żąda, Bóg chce, aby Abraham swoimi rękoma przekreślił tę obietnicę, a więc aby zabił swojego syna Izaaka. I zobaczmy, że wiara Abrahama w tej ciężkiej próbie wcale nie słabnie. Dokonuje się ta dramatyczna rozmowa między ojcem i synem i na pytanie syna Izaaka, gdzież jest jagnię na całopalenie, to w 22 rozdziale Księgi Rodzaju, co odpowiada Abraham? On odpowiada z wielką wiarą. Bóg sam upatrzy sobie jagnię na całopalenie. Dlatego właśnie Abraham jest nazywany ojcem wierzących. Dlatego, że upodobnił się w ten sposób do ojca, który nawet, jak wiemy, z całej historii zbawienia nie oszczędził nawet swojego syna, lecz wydał go właśnie, aby zbawić nas wszystkich, każdego człowieka. Te tajemnice będziemy rozważali w najbliższych dniach. A więc modlitwa odnawia w człowieku jego podobieństwo do Boga i pozwala uczestniczyć w mocy miłości Bożej, która potrafi przecież zbawić wielu ludzi. I ta postawa Abrahama jest zaakceptowaniem tego Bożego przeświadczenia, że musi ono mieć jakiś sens. To podążanie Abrahama w mrokach wiary, no, jest naszym symbolem naszych osobistych zmagań z ciemnościami, ale równocześnie jest skierowaniem do nas, do każdego z nas skierowane. Potrzeba nam zerwać ze schematem, w jakim umieściliśmy Boga w swoim życiu, i trzeba go próbować poznać na nowo, po to, byśmy chociaż w jakimś stopniu pojęli, że On jest zawsze większy od naszych przekonań. Szczególnie wtedy, gdy wydaje nam się, że Bóg zawodzi, że Bóg milczy. Wówczas chyba trzeba przyjąć, na pewno przyjąć to zaproszenie do wzrastania w wierze. I Bóg zapowiada to swoje błogosławieństwo, które przez Abrahama i jego potomków obejmie cały świat. Abraham trwa w harmonii ze współczuciem Boga dla ludzi, no i ośmiela się wstawiać za swoimi. Jest to jakby drugi aspekt modlitwy Abrahama. Modlić się to wzbudzać sobie te same uczucia, które ma Bóg. I Bóg ponawia tą swoją obietnicę w Jakubie. Przecież Jakub walczy przez całą noc z kimś tajemniczym, kto nie chce zdradzić swojego imienia. Ale jak znamy tą historię z kart Starego Testamentu, przed świtem błogosławi Jakubowi. I cała duchowa tradycja Kościoła widziała właśnie w tym wydarzeniu symbol modlitwy jako walki wiary i zwycięstwa wytrwałości. Kolejnym z wielkich proroków, ojców Starego Testamentu, jest Mojżesz. Modlitwa Mojżesza jest typowym przykładem modlitwy wstawienniczej. I ona dopełnia się w jedynym pośredniku między Bogiem a ludźmi, w Chrystusie Jezusie, jak czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza. W historii Mojżesza zaczyna wypełniać się Boża obietnica. Zobaczmy, Bóg wzywa Mojżesza ze środka płonącego krzewu. Z tego krzewu, który płonie i nie spala się. Krzewu, który jest znakiem. Jest znakiem, że to Bóg chce rozmawiać z człowiekiem. To wydarzenie miało miejsce na spieczonej, prawie że jałowej pustyni. Na ziemi trudnej i przeklętej, jak mówi Słowo Boże. Ale zobaczmy, nagle ta ziemia, ta trudna ziemia, staje się ziemią świętą. Bóg w swoim wielkim objawieniu ukazuje się Mojżeszowi. Ukazuje też, że nie ma ziemi łatwej. Nie ma łatwego, bezproblemowego życia. A jeżeli tak człowiek myśli, jeżeli tak myślał Mojżesz, to jest to tylko złudzenie i pewna pokusa, jaka nas dotykać może. I trzeba nauczyć się żyć na tej niełatwej ziemi. I właśnie to spotkanie jest wezwaniem do podjęcia misji. Misji wyzwolenia tego uciśnionego narodu wybranego. I centrum tej misji, o której mówimy przy postaci Mojżesza, to centrum ma stanowić nieludzka siła wykształconego we wszystkich naukach Mojżesza, ale właśnie ta ogromna potęga samego Boga. Boga, który jest niezmierzony, wszechmocny. I widzimy, że i znamy tą historię, że Mojżesz stara się na wszelkie sposoby i motywy niejako wymigać od tego zadania. Mojżesz rozumie, że to zadanie go przerasta. Bardzo trudno jest podjąć zadanie, misję, gdy ma się świadomość, że własne siły są znikome. I gdy trzeba w tym momencie bezgranicznie zawierzyć niezmierzonemu i nieuchwytnemu Bogu. To ta rzeczywistość, która się dogonuje. I widzimy, że to wydarzenie pozostaje jedną z podstawowych figur modlitwy w całej tradycji chrześcijańskiej i nie tylko, w tradycji żydowskiej również. To Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, czyli Bóg żywy. Bóg żywych, a nie umarłych. Ten, który trwa. Ten Bóg, który powołuje Mojżesza, on pragnie dobra ludzi. Bóg objawia się po to, aby człowieka zbawić, ale nie wbrew woli człowieka. Bóg powołuje i posyła Mojżesza i równocześnie włącza go w swoje współczucie, w dzieło swojego zbawienia. I widzimy, że Mojżesz dostosowuje swoją wolę do woli Bożej po długim sporze. I w tym dialogu z Bogiem właśnie Mojżesz uczy się modlitwy. Bóg objawił przecież Mojżeszowi swoje imię. Objawi się w jego wielkich dziełach. I w tym oryginalnym hebrajskim Boże imię brzmi dobrze nam znane, Jahwe, jestem. Oznacza ono tą stałą, czujną troskę i tą obecność Boga. Obecność, która dla człowieka, dla Mojżesza stanowi gwarancję pomocy. To jest ta rękojmia bezpieczeństwa. I Mojżesz słyszy Boże imię, jestem, które zapewnia to Boże imię, że ta troskliwa, czujna obecność Boga stanowi właśnie samą istotę boskiej natury. Bóg istnieje. Bóg jest. I jest po to, aby wspomagać człowieka, troszczyć się o niego i go prowadzić. Mimo wszystkich przeciwności losu i trudnych sytuacji. W tym momencie Mojżesz może być przekonany o skuteczności swojej misji. W takiej sytuacji ta misja musi się powieść. Dlaczego? Ponieważ po stronie Mojżesza stoi sam Bóg, ten, który jest wszechmocny. Całe życie Mojżesza jest tym poleganiem na Bogu. We wszystkich trudnych sytuacjach, także w zagrożeniach ze strony swojego narodu, Mojżesz może u Niego szukać wsparcia. Mojżesz całkowicie zawierzył. I od tej chwili Mojżesz będzie stawał przed Bogiem, aby szukać dróg prowadzenia ludu oraz odpowiedzi na trudne życiowe problemy. Będzie wstawiał się za nimi. Będzie wstawiał się wtedy, gdy lud zgrzeszy. I obwieszczał równocześnie prawa, które są podarowane od samego Boga. Czytamy w Księdze Wyjścia: a Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Modlitwa Mojżesza często jest pełna dramatycznego napięcia. I kiedy spoglądamy na modlitwę Mojżesza, to właśnie występują w niej pewne argumenty, które układają się nam na schemat całej modlitwy błagalnej. Odwołanie się do miłości Bożej. Ten lud jest Twoim ludem, mówił Mojżesz. Apel o sprawiedliwość, wierność Boga. Jeśli chcesz, aby Cię uznano, pomnij na swe dawne dzieła. I trzeci element to rozmyślanie nad chwałą Bożą. Co powiedzą inni, jeśli nas opuścisz? Modlitwa Mojżesza ma również kolejny wymiar. Jest to obraz modlitwy kontemplacyjnej, modlitwy, która przemienia samego Mojżesza dla dobra bliźnich. Ona umacnia Mojżesza w wierności posłannictwu i wytrwałości w swojej misji i równocześnie w swoim wstawiennictwie. Zobaczmy, że Mojżesz nie modli się za siebie, ale Mojżesz modli się za lud, którego sam Bóg sobie nabył. Rodzi się z tej modlitwy wstawienniczej całe dzieło Mojżesza, ustawodawcy. Mojżesz, jego modlitwa, ona inspirowała odwagę wielkich ludzi modlitwy zarówno w narodzie żydowskim, jak i w Kościele Chrystusowym. Bóg jest sprawiedliwy i wierny. Pamięta o swoich cudach, dziełach i obietnicach danym tysiącu pokoleń. Nie opuszcza ludu, który nosi Jego imię. Kolejny z takich wzorów modlitwy ludu Bożego, która rozwinęła się w cieniu przybytku Boga, Arki Przymierza, a potem świątyni, to oczywiście modlitwa, która była dziełem kapłanów, proroków. Samuel i to słuchanie: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Ta modlitwa pełna wartości i znaczenia wstawiennictwa. I Dawid, wielki król. Król, który jest w pełni królem według Bożego serca. Powołany jest przez Boga i poświęcony Bogu przez namaszczenie. Zawsze uchodzi za błogosławionego Bożego. Za tego, któremu właśnie towarzyszy obecność Boga. Bo czytamy: Jahwe wspomagał Dawida we wszystkich jego poczynaniach. Otrzymał on, tak jak Mojżesz, nakaz pasterzowania Izraelowi. Stał się spadkobiercą obietnic danych patriarchom. I na to powołanie wiemy, że Dawid odpowiedział wielkim przylgnięciem do Boga. On jest gotowy przyjąć wszystko z rąk Jahwe. I ufa, że Pan może wszystkie przekleństwa i nieszczęścia przemienić w błogosławieństwo. Dawid był pasterzem i przewodnikiem ludu w drodze do Boga. Dawid modlił się w imieniu swojego ludu i za lud. Jego poddanie się Bożej woli, pokora, wyrażają się w zakłopotaniu wobec przywilejów, którymi obdarzył go Bóg. Ale równocześnie widać to, kiedy przeżywa skruchę w momencie grzechu. I to było dla ludzi, był dla ludzi dzięki temu wzorem. Jako człowiek wybrany i namaszczony przez Boga, modlił się o wypełnienie Bożej obietnicy. I Dawid chciałby, człowiek, on, by być wiernym Bogu, który jest hojnym dawcą. Na modlitwie to przecież Dawid okazywał radosne zaufanie do Boga, którego uważał za jedynego króla i pana. Cała ta historia Dawida, króla według Bożego serca, jest dla nas też wzorem, wzorem podążania. Świątynia Jerozolimska, dom modlitwy, który Dawid pragnął zbudować, będzie, wiemy, dopiero dziełem jego syna Salomona. I ta modlitwa w czasie poświęcenia świątyni, ona przecież opiera się na obietnicy Boga i na jego przymierzu, na tej czynnej obecności jego samego, jego imienia pośród jego ludu oraz o pamięci o wielkich dziełach, jakie dokonały się podczas wyjścia narodu wybranego z Egiptu. Król prosi za siebie i za lud, za przyszłe pokolenia, o przebaczenie grzechów, o zaspokojenie codziennych potrzeb, po to, aby wszystkie ludy widziały, że on, Jahwe, jest jedynym Bogiem i że serce jego ludu całkowicie do niego należy.